nasza relacja z Bogiem zaczyna się od przebaczenia. Przebaczenie jest pierwsze, przebaczenie jest na początku. Przebaczenie jest czymś, czego musimy doświadczyć dzięki wierze w Pana Jezusa Chrystusa. On jest odkupicielem, czyli jest tym, który zapłacił za nasze grzechy. Słyszymy Ewangelię, Ewangelia do nas dociera. Słyszymy o Bożej miłości, słyszymy o tym, że Jego krew obmywa wszelki grzech, wszelki brud. I przez wiarę, przez opamiętanie, kiedy przeżywamy skruchę i żal, prosimy Boga o przebaczenie, właśnie tego dostępujemy. Więc przebaczenie jest na samym początku, to nas wprowadza w relację z Bogiem. Ale przebaczenie jest czymś, co trwa do końca. Przebaczenie jest czymś, co otwiera naszą relację z Bogiem i przebaczenie jest czymś, co trwa do końca naszej relacji z Bogiem. To nie jest sprawa raz na zawsze zamknięta, ale to jest sprawa, która się dokonała i która się dokonuje. Pierwszy list Jana 1, rozdział 1, wersety 8-9 mówi, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To Jan pisał do Kościoła. A więc to jest coś, czego doświadczyliśmy i to jest coś, czego doświadczamy. Na bazie czy po przeżyciu przebaczenia od Boga mamy drugi fragment Pisma Świętego, który teraz nas do czegoś wzywa. To jest Kolosan 3 rozdział, wersety od 12 do 13. Kolosan 3 rozdział od 12 do 13 czytamy. Przeto przebleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Przebaczenie to nie jest tylko kwestia, że Bóg przebacza nam. To jest ważne, to jest na początku, ale tu czytamy o tym, że ponieważ dostąpiliśmy przebaczenia od Boga, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, to jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. I zobaczcie, punktem odniesienia w przebaczeniu jest Bóg, nie człowiek. Dla mnie dostało się ważne odkrycie, kiedy uświadamiam sobie, że to nie rodzaj winy, rodzaj krzywdy jest dla mnie punktem odniesienia, jeżeli chodzi o przebaczenie, ale punktem odniesienia jest Bóg, bo jest powiedziane tak, jak Bóg odpuścił wam w Chrystusie. Czyli przebaczając innym, nasz wzrok kierujemy na Chrystusa, który zapłacił za nasze grzechy i nam odpuścił. Myślę, że to jest ważna myśl, ponieważ jeżeli dochodzi w naszym życiu do jakiegoś zranienia, dochodzi do jakiejś krzywdy, dochodzi do jakiejś niesprawiedliwości i stajemy w obliczu tego, że powinniśmy serca odpuścić, często odczuwamy, to nasz ból decyduje, jak będziemy przebaczać, rodzaj winy decyduje, jak będziemy przebaczać, osoba, która nas skrzywdziła, może wpływać na to, czy będziemy chcieli przebaczyć, czy nie. Natomiast Pismo Święte w ogóle zamyka ten temat, nie otwiera go, tylko zawsze odwołuje się, jak Chrystus wam, tak i wy. Jak Bóg w Chrystusie wam, tak i wy. Czyli punktem odniesienia dla udzielania, dla dawania przebaczenia jest sam Bóg. I myślę, że znów, kiedy czytam Pismo Święte w tym obszarze, w tym temacie, zauważam, że to kwestia wyboru i decyzji. Jak zwrócenie, że Bóg to uczynił dla nas, jak Bóg to uczynił, tak i wy czyńcie. I chcę wam powiedzieć taką myśl, czy chciałbym teraz taką myśl podać, że naśladowanie Chrystusa łączy się także z tym, że przebaczamy, jak Chrystus przebaczył. Jeżeli chcę naśladować Chrystusa, jeżeli chcę być uczniem Chrystusa, to niosę przebaczenie tak, jak Chrystus niesie przebaczenie. Jak Chrystus, tak i wy. Więc, bracia i siostry, to takie krótkie przypomnienie. Nie wiem, jakoś Bóg poruszył mnie, abym o tym wam przypomniał, abym o tym wam powiedział, ale chciałbym teraz zwrócić uwagę na jeden aspekt przebaczenia, który bardzo rzadko jest poruszany, który bardzo rzadko jest omawiany w kazaniach, w nauczaniach. Spodziewam się, że gdy to powiem za chwileczkę, zabrzmi to bardzo kontrowersyjnie, albo może nawet zabrzmi jak jakaś herezja, ale jeżeli mnie w cierpliwości wysłuchacie, to wam to wyjaśnię, postaram się to wyjaśnić. Mówimy o tym, że Bóg przebacza człowiekowi, ale istnieją sytuacje, w których to Bóg jest na ławie oskarżonych. Kiedy Bóg staje na ławie oskarżonych i powstaje taka zależność, czy takie wrażenie, że to my musimy Bogu odpuścić. Powiedziałem, że to brzmi jak herezja, ale chcę wam za chwileczkę to wyjaśnić. Oczywiście, jak to jest, przecież święty Bóg, bezgrzeszny Bóg, jak może być winny? No nie może być winny i nie jest winny. To jest jak gdyby prawda wynikająca z natury Boga. Ale czy nie zdarza się, że w naszym życiu Bóg staje na ławie oskarżonych? Czy nie zdarza się, że to Bóg gdzieś w naszych emocjach jest winny? Czy to nie zdarza się? To tak jak w ogrodzie Eden Adam odezwał się do Boga, powiedział, to ta, którą mi dałeś. To tak jakby wskazał, to ty, Boże, jesteś winny, bo tą, którą mi dałeś, ona mi dała ten owoc. Ja nie jestem winny, to winna jest ta, która mi podała owoc, a przecież ty mi ją dałeś, to pośrednio jesteś winny i ty. Więc jeśli w naszych emocjach, w naszych postawach stawiamy Boga na ławie oskarżonych jako winnego, to tak tworzymy takie wrażenie, że on potrzebuje przebaczenia. Chcę wam przeczytać Księgę Rut, rozdział 1, wersety od 1 do 5. Księga Rut, wersety od 1 do 5, rozdział 1. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, synowie jego zaś Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego. I przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony moabitki. Jedna nazywała się Orpa, druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około 10 lat. Gdy obaj, Machlon i Kilon, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona bez obu swoich synów i bez męża. Wyobraźmy sobie tą sytuację. Oto rodzina wyjeżdża za chlebem, bo nie było chleba w Izraelu, czyli wyjeżdża na migrację. Wyjeżdża mąż i żona i dwóch synów, czyli cała rodzina. Kiedy przybywają do obcego kraju, tutaj mamy Moab, przybywają do Moabu, okazuje się, że po jakimś czasie umiera mąż, zostaje mama z dwoma synami. Czas biegnie, ci synowie biorą sobie za żony moabitki, a więc to, co nie wolno było czynić Izraelitom, ale no, mieszkali w Moabie, wzięli sobie za żony moabitki. I okazuje się, że po jakimś czasie, po upływie czasu, także Machlon i Kilion umierają, a więc obaj synowie umierają. Zostaje matka z dwoma synowymi, ale straciła męża i straciła dwóch synów na tej emigracji. Jak myślicie, jakie były jej emocje, jakie były jej odczucia, jakie były jej myśli, jaka była jej postawa, kiedy postanowiła wrócić, po wielu latach postanowiła wrócić do Betlejemu, do ziemi judzkiej? Co ona przyniosła w swoim sercu? Jakie słowa przyniosła w swoim sercu? Jaką postawę przyniosła w swoim sercu? Kiedy czytamy ten okres, czyli ten moment, kiedy Noemi wraca, to w rozdziale pierwszym, werset 19 do 21, czytamy takie słowa: i szły obie, aż doszły do Betlejemu, czyli tutaj Rut z Noemi. Noemi znaczy kochana. A gdy doszły do Betlejem i powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie i kobiety mówiły, czy to jest Noemi? Werset 20, ona rzekła do nich, nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara. Mara znaczy zgorzkniała. Nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie goryczą albo uczynił mnie zgorzkniałą, dosłowny tekst. Wszechmogący uczynił mnie zgorzkniałą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmocny zło mi zgotował? Zobaczmy na słowa tej kobiety po jej doświadczeniach, po jej przeżyciach, jakże ciężkich przeżyciach, jakże trudnych przeżyciach. Doprowadza to do tego, że jej serce jest wypełnione goryczą, jej serce jest wypełnione pewnym żalem, jej serce jest wypełnione pewnym bólem do tego stopnia, że mówi, że Wszechmocny zło mi zgotował, a Wszechmocny uczynił mnie zgorzkniałą. Czy nie odczuwamy tutaj, że w jej sercu jest obarczenie Boga winą za to, co się stało? Czy nie ma tu tego elementu, że gdzieś wewnątrz, w tych emocjach jest takie przekonanie, że to Bóg wystąpił przeciwko mnie. Bracia i siostry, kiedy podążamy drogą na tej ziemi, dzieją się różne rzeczy, czasami trudne i czasami nie wiemy, kto jest winny, to nasze emocje mogą zwrócić się przeciwko Bogu. I to nie jest jedyny przykład, który zacytowałem z Biblii, gdzie osoby w rozgoryczeniu, zagubione w poznaniu, bez zrozumienia, nie wiedząc, jak sytuację wyjaśnić, mówiły, to Bóg uczynił tę sytuację. Więc wracam do tej mojej myśli i do zastanowienia się, abyśmy nie poszli taką drogą w naszym życiu, by Boga uczynić winnym. Aby nie pójść taką drogą, by Boga obciążyć winą za cokolwiek. Jak powiedziałem na początku, przebaczenie to jest coś, co przychodzi od Boga do człowieka i przebaczenie jest czymś, co my jako ludzie dajemy innym ludziom. Ale w sytuacjach trudnych, ekstremalnych, w sytuacjach niezrozumiałych i niejasnych, nasze emocje mogą nas oszukać i okłamać i mogą nas skierować przeciwko Bogu. I wtedy potrzebujemy opamiętania, bo Bóg nie jest winny. Wtedy potrzebujemy opamiętania, bo Bóg nie jest odpowiedzialny za to. Wtedy potrzebujemy opamiętania, bo to nie Bóg zawinił, bo On jest święty i On zawinić nie może. On jest czysty, doskonały i prawy. Jeśli nawet czyni coś, co jest dla nas trudne, to zaiste święte to jest sprawiedliwe. To jest tak, jak powiedział kiedyś Heli, kapłan, że działy się złe rzeczy i dostał słowo, że będą się działy złe rzeczy, a kapłan Heli powiedział tak, Pan ci to jest, niech czyni, co uważa za słuszne. Pan to jest, niech czyni, co uważa za słuszne. Bracia i siostry, to jest takie moje krótkie przesłanie dzisiaj do was. Może nie rozpoznajemy swoich emocji. Może nie rozpoznajemy do końca swoich przemyśleń. Ale zbadajmy nasze serca, abyśmy nie postawili Boga na ławie oskarżonych. Za różne doświadczenia, sytuacje, problemy, które mogą nas dotknąć. To nie On jest winny. Zapraszam was do modlitwy. Stańcie przed Bogiem, bracia i siostry. Stańmy razem przed Bogiem.